Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. Przez kilka tygodni rozmawiałyśmy z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza. Pozostajemy w klimacie rodziny świętego Pawła, ale tym razem witam mojego współbrata, czyli paulistę, księdza Tomasza Wasilewskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zapraszam Państwa do naszej kolejnej rozmowy o sakramencie Eucharystii, a dziś to nawet o dwóch sakramentach.
Bardzo często, kiedy myślimy o sakramentach, zwłaszcza też o sakramencie Eucharystii, w jakimkolwiek kontekście życia wiarą, to patrzymy na Eucharystię jako na takie źródło łaski, to znaczy idziemy do kościoła z różnymi naszymi sprawami życiowymi, problemami, radościami i oczekujemy, że poprzez to zjednoczenie z Bogiem, poprzez przyjęcie Komunii Świętej, otrzymamy pewnego rodzaju taką duchową pomoc, często nazywamy ją teologicznie łaską i że ta łaska z nieba w jakiś sposób pomoże nam żyć lepiej na tym świecie, pośród swoich bliskich. I oczywiście to jest wszystko prawda. Natomiast czasami troszeczkę nie dostrzegamy, że kiedy byśmy się tak lepiej przyjrzeli, czym jest Eucharystia w swojej istocie, w swoim najgłębszym sensie, co też właśnie tutaj w ramach tych audycji próbujemy pogłębić, gdybyśmy to wszystko lepiej rozumieli, to wtedy okazuje się, że nie tylko Eucharystia jest źródłem łaski, która przemienia moje życie, ale w samej jej istocie jest pewien wzór, jak żyć. Kiedy ja rozumiem Eucharystię, lepiej rozumiem, jak żyć, jak zmieniać swoje postępowanie, jak się nawracać, co jest godne, aby czynił to chrześcijanin, do czego jestem przez Boga zaproszony, ale też, czego chrześcijanin w żadnej sytuacji nie może czynić. Tak więc Eucharystia ma bardzo głęboki związek z takim życiem moralnym, z codziennością. To nie jest tylko jakaś taka mistyczna obecność Boga pośród nas, ale to jest mistyczna obecność Boga, która przemienia moją codzienność. I to jest najpiękniejsze. No i tutaj od razu możemy dodać, że jeśli tak się sprawa ma, no to nie ma bardziej intensywnej i piękniejszej miłości, przestrzeni życia jak sakrament małżeństwa. Skoro Eucharystia może przemieniać każdego chrześcijanina w jego życiu takim ludzkim, ogólnochrześcijańskim, to tym bardziej może przemieniać, może być wzorem, może być źródłem życia chrześcijańskiego dla małżonków.
W jaki sposób? Pytam w kontekście naszej niedawnej rozmowy z siostrą Dolores, kiedy to zakończyłyśmy w sumie tę naszą dyskusję tym, że gdzieś nam się zagubiło właśnie to postrzeganie Eucharystii jako wydarzenia, które zmienia życie. Jest to dla nas tylko jakiś akt pobożnościowy.
Często tę Eucharystię w ogóle ograniczamy do w imię Ojca i idźcie w pokoju Chrystusa. To jest Eucharystia. Prawda jest taka, że Eucharystia jako wydarzenie zaczyna się dużo wcześniej niż jesteśmy w kościele i nie kończy się, kiedy wychodzimy z kościoła, tylko właśnie ona przedłuża się na naszą codzienność. Idźcie w pokoju Chrystusa, to znaczy wracajcie do swojej rzeczywistości i żyjcie już jako nowy człowiek w Chrystusie. I to jest właśnie ta wielka tajemnica Eucharystii, która przemienia całe nasze życie, jeśli tylko my w to misterium, w tę tajemnicę wejdziemy.
Należymy do rodziny świętego Pawła, więc chciałabym o naszego duchowego ojca zapytać, bo przecież nikt chyba bardziej niż on nie opisał istoty małżeństwa w kontekście Eucharystii.
Paweł napisał w kilku miejscach swoich listów różne ciekawe rzeczy na temat relacji między tajemnicą Chrystusa a małżeństwem. Może takim najbardziej wyrazistym i znanym fragmentem jest fragment z listu świętego Pawła do Efezjan. Już tutaj zostawiamy na razie na marginesie temat, czy sam Paweł był bezpośrednio autorem tego listu, ale na pewno jest to dziedzictwo myśli Pawłowej. I on w 5 rozdziale właśnie podaje taką piękną, głęboką katechezę dotyczącą związku Chrystusa, miłości Chrystusa do Kościoła w związku z małżeństwem. Poniekąd w takim długim toku historycznych rozważań Kościoła z tego fragmentu rodzi się takie sakramentalne rozumienie małżeństwa. Dlaczego Kościół uznał, że małżeństwo, czyli w sumie coś, co jest takie naturalne dla każdego, tak? Małżeństwa są nie tylko w chrześcijaństwie, małżeństwa są w każdej religii, nawet poza religiami. To znaczy wszyscy ludzie z natury swojej mają taką skłonność, takie pragnienie, żeby mężczyzna połączył się z kobietą na całe życie. A jednak w chrześcijaństwie, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, Chrystus podnosi to, co naturalne, aż do rangi sakramentu. I właśnie ta sakramentalność małżeństwa jest pewnym unikatowym, szczególnym rysem małżeństwa chrześcijańskiego. I tutaj już też słyszymy, choćby to jedno słowo nam otwiera ten związek. Skoro Eucharystia to sakrament i małżeństwo to sakrament, to znaczy, że muszą mieć dużo wspólnego.
No właśnie, bo nawet śluby zakonne nie są sakramentem, konsekracja nie jest sakramentem, a małżeństwo jest. Więc jeśli mówimy o tych poziomach, to jest to dużo bardziej zobowiązujące też, prawda? A zatem jak to jest u świętego Pawła?
Święty Paweł porównuje relację Chrystusa, który oddał swoje życie za Kościół, porównuje do relacji małżonków i poniekąd sugeruje, że mąż powinien tak kochać swoją żonę, jak Chrystus kocha Kościół. A jak Chrystus kocha Kościół? Także potrafi i chce i w końcu oddaje swoje życie aż za Kościół. Ta miłość Chrystusa do Kościoła jest absolutnie nierozerwalna, nieodwołalna, całkowita, taka totalna. Jest ofiarowaniem siebie, oddaniem swojego życia, zapomnieniem o sobie, żeby Kościół mógł istnieć i żyć. I oczywiście jest to ideał, ale on powinien inspirować małżonków chrześcijańskich, to znaczy męża chrześcijańskiego. Masz oddać swoje życie za żonę. Oczywiście w sensie takim metaforycznym, duchowym, prawda? To znaczy twoim sensem życia jest to, żeby twoja żona była szczęśliwa, czuła się bezpiecznie. Oczywiście ta relacja działa też w drugą stronę, to znaczy Kościół jest nierozerwalnie, nieodwołalnie i całkowicie związany z Chrystusem. Istnieje dzięki Chrystusowi, który go założył i istnieje w taki sposób, jak sobie Chrystus to wyobraził i ustanowił. I to jest z kolei pewnego rodzaju analogia i wzór dla małżonki. Paweł używa nawet takich słów, które w języku polskim często tłumaczymy jako pewnego rodzaju poddanie żony mężowi. Wielu ludzi, kiedy czyta ten fragment, nawet jest oburzonych, że co, poddanie, to znowu jakaś średniowieczna wizja, że żona ma być służącą męża.
Feudalna.
Feudalna wizja, tak, tak. Nic z tych rzeczy. To znaczy właśnie jest zupełnie odwrotnie, tylko trzeba po prostu się bardziej wczytać w tekst biblijny przy pomocy komentarzy. To znaczy Paweł robi rewolucję w myśleniu ludzi starożytnych. To znaczy w starożytności tak było, zwłaszcza w Rzymie, w Grecji, że pewnego rodzaju kodeksy domowe, takie króciutkie tekściki, które tłumaczyły, jak powinien żyć mąż, jak powinna żyć żona. One bardzo często właśnie mówiły, że żona ma być poddana mężowi, że mąż panuje nad żoną. Takie trochę były w wydźwięku swoim nastawione na to, że facet ma być szczęśliwy, a kobieta ma zatroszczyć się o to, żeby on był szczęśliwy. A Paweł te teksty starożytne przeformatowuje po chrześcijańsku, właśnie przefiltrowuje nauką Chrystusa, prześwietla nauką Chrystusa i mówi tak, żona ma być poddana mężowi, ale mówi natychmiast, oboje mają być sobie poddani. Mąż ma być też poddany żonie. W takim sensie właśnie nie jako służący, ani mąż ma nie być służącym żony, ani żona ma nie być służącą męża. Oni mają sobie być tak poddani, jak Chrystus ukochał Kościół, a Kościół jest oddany Chrystusowi. Czyli w relacji Chrystusa i Kościoła nie ma jakiegoś wywyższania się, nie ma poniżania, nie ma zawłaszczania, nie ma feudalizmu, nie ma niszczenia. Jest czysta miłość, która się ofiarowuje i która rodzi życie. Oczywiście jesteśmy na poziomie ideału, potem trzeba go przełożyć na praktykę życia, na codzienność, ale od tego się zaczyna wizja chrześcijańska, tak? Masz pewien ideał, który jest nieco inny niż ten świat ci proponuje. Dlaczego? I tutaj właśnie dochodzimy do pewnego sedna sprawy. To znaczy różne religie, różne systemy myślenia filozoficznego, prawnego mówią tak, przestaliście się kochać, okej, no czas zmienić męża, żonę, wymienić, rozejść się, jak nie możecie się dogadać. A wizja chrześcijańska mówi, Chrystus nigdy nie może przestać kochać Kościoła. Nigdy. To jest nie do wyobrażenia. Nie jest do wyobrażenia, żeby Kościół przestał kochać Chrystusa. Tak mówię czasami, jak z kimś dyskutuję bardzo obrazowo, może to będzie taki prosty obraz, ale jednak przemawiający do wyobraźni. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że pewnego dnia wszyscy biskupi świata gromadzą się na soborze, obradują 10 lat i na koniec ogłaszają dogmat, że od dzisiaj nie wierzymy w Chrystusa, tylko w Mahometa. To jest taka sytuacja, jest po prostu nie do wyobrażenia. Więc ta miłość Chrystusa i Kościoła jest nierozerwalna. I dlatego w Kościele nie ma rozwodów. Jakby się ktoś pytał, dlaczego Kościół jest przeciw rozwodom? Dlatego, że Pan Jezus tak powiedział w Ewangeliach, kilkukrotnie sprzeciwia się rozwodom, ale w tym fragmencie świętego Pawła jakby otrzymujemy pewnego rodzaju wyjaśnienie tego. Nie można przyjąć rozwodów, bo miłość Chrystusa do Kościoła jest nieodwołalna, a to jest wzór miłości małżeńskiej dla chrześcijan. I to jest bardzo wielkie stwierdzenie, bardzo wymagające wobec małżonków, ale zarazem tak to jest ustanowione przez Boga i to jest ta wizja chrześcijańska, która nas właśnie odróżnia od reszty świata. To znaczy, wszyscy się chyba z tym zgodzą, że tylko miłość na zawsze to jest ta najpiękniejsza miłość, prawda? Miłość, która w pewnym momencie ustaje, no to albo nigdy miłością nie była, albo została jakoś tam zakopana. I tutaj od razu rodzi się takie pytanie, no to czym jest ta miłość, prawda? Bo no definicji miłości mamy tyle, co ludzi na świecie. Więc oczywiście tutaj w takim rozumieniu sprawy, jak przedstawiłem, miłość to nie jest uczucie, nie tylko uczucie oczywiście. Miłość zakłada uczucie, zakochanie, przyjemność, radość, ale miłość to nie jest tylko uczucie. Miłość to jest coś dużo więcej. Miłość to jest codzienna troska o to, żeby druga osoba była lepsza, stawała się lepsza. Nie żeby mi było lepiej, tylko żeby druga osoba stawała się lepszym człowiekiem. To jest sens miłości chrześcijańskiej. To jest pewnego rodzaju decyzja, że chcę dobra dla drugiej osoby, ale może jeszcze lepiej byłoby powiedzieć, to jest pewnego rodzaju wierność decyzji, którą się podjęło. Bo można podjąć taką decyzję, że chcę dla ciebie dobra, ale na przykład na pierwszym zakręcie, kiedy pojawią się trudności, kiedy pojawią się we mnie trudności, czy w tej drugiej osobie, powiedzieć nie, to jest za trudne, wycofuję się. Więc tak naprawdę ta miłość to jest taka wierność, codzienne podejmowanie decyzji, że ofiarowuję swoje życie, tak jak Chrystus na krzyżu, żebyś mógł żyć. Oczywiście ta wizja nie jest taka smętna i smutna i fatalistyczna tylko, tak? To znaczy Pascha Chrystusa to jest śmierć i zmartwychwstanie. Bez tajemnicy zmartwychwstania krzyż jest tylko bezsensem i przegraną. Natomiast chrześcijaństwo to jest tajemnica zwycięstwa przez śmierć, przez krzyż. I właśnie w tej tajemnicy ofiary Jezusa jest kolejny taki jakby wzór, ideał dla małżeństwa. To znaczy macie wzajemnie umierać dla swojego egoizmu, żeby rodzić się do nowego życia, właśnie tej miłości, jak to mówimy językiem biblijnym, miłości agape, czyli takiej miłości ofiarnej, pełnej oddania i szacunku dla drugiej osoby. Więc miarą wzajemnego poddania się sobie nawzajem męża i żony jest miłość, a nie służalczość. I to jest pewne nowum, które Paweł wprowadza, które odróżniało wizję chrześcijańską od systemów rzymskich czy greckich, w których rozwód był dopuszczalny. I to jest coś, co do dzisiaj kształtuje teologię małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim.
Ta służba Chrystusa wobec Kościoła wyraża się podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus umył Kościołowi nogi. To też przeżywamy w każdej Eucharystii. Jeżeli wierzymy, że my jako chrześcijanie, jako wspólnota wierzących, przeżywając Eucharystię, stajemy się jednym ciałem, to o ile bardziej właśnie małżonkowie, którzy na tej jednej Eucharystii modlą się wspólnie, ofiarowując się wspólnie i uczą się od Chrystusa, jak ofiarowywać siebie nawzajem, jak służyć sobie nawzajem.
Widzimy tutaj też kolejny taki element wspólny, który nam od razu uzmysławia, jak ściśle powiązana ze sobą jest tajemnica Eucharystii i tajemnica małżeństwa chrześcijańskiego. To znaczy w Eucharystii osoba wierząca jednoczy się z Bogiem poprzez ciało. To znaczy przyjmujemy komunię świętą i kawałek ciała Chrystusa staje się częścią mojego ciała. I nawet w modlitwie eucharystycznej modlimy się, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Wszyscy jako wspólnota, ale też każdy wierzący indywidualnie, żeby zjednoczył się z Chrystusem, żeby stał się z Nim jednym ciałem. No i popatrzmy, że w małżeństwie przecież też chodzi o jedność nie tylko na poziomie jakimś psychologicznym, więzi, zamieszkania we wspólnym domu, tylko oczywiście też opuszcza mężczyzna dom, ojca, matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest stwierdzenie z Księgi Rodzaju, które potem cytuje Pan Jezus w Ewangelii. I właśnie to nam uzmysławia, że tutaj znowu jest jakiś punkt wspólny. Oczywiście to jest pewna analogia, nie można z tego wysuwać zbyt daleko idących takich wniosków fizyczno-techniczno-praktycznych, ale tym niemniej na poziomie takiej teologii Eucharystia staje się źródłem życia dla małżonków. Dlaczego? Dlatego, że to ich bycie jednym ciałem ma swój znowu wzór w oddaniu się Chrystusa dla Kościoła i w wierności Kościoła wobec Chrystusa. Prawda? I znowu, tutaj pewnie nie będziemy mieli czasu, żeby to długo rozwijać, ale znowu, wszelkie zasady życia seksualnego, jakie ustanawia Kościół, one właśnie dokładnie z tego związku wypływają. To znaczy, każda zasada przyjęta przez Kościół, czy to dotycząca etyki seksualnej, antykoncepcji, aborcji i tym podobnych tematów, to wszystko łączy się właśnie z tą tajemnicą, że Chrystus oddaje się Kościołowi czy konkretnemu wierzącemu nie tylko na poziomie jakimś duchowym, ale aż po własne ciało. Nie tylko, że wydał swoje ciało na krzyżu za Kościół, ale zostawił nam tajemnicę obecności tego ciała po wszystkie dni w Eucharystii właśnie, prawda? To jest coś, co znowu niesamowicie odróżnia chrześcijaństwo od wielu innych religii, które szukają jakiegoś pośrednictwa, jakiejś formy łączności z bóstwem, czy to poprzez jakieś słowo, czy przez jakieś ofiary, różnego typu zjawiska, a chrześcijaństwo, w sercu chrześcijaństwa jest bezpośredni, intymny, cielesny związek z Bogiem, który polega na tym, że Bóg przenika moje ciało, mój umysł, moją wolę, moje serce, moje uczucia, moje pragnienia, moje czyny. Wszystko we mnie staje się Boże. I to jest właśnie chrześcijaństwo. To znaczy w chrześcijaństwie nie ma tak, że coś jest dla Boga, na przykład czas niedzielnej Eucharystii to jest dla Boga, ale wracam do domu i to już jest moja prywatna sprawa. Albo jak dzisiaj często ludzie mówią, moja wiara jest taka, taka, ale sprawy łóżkowe to już jest moja prywatna sprawa. W chrześcijaństwie nie ma takiego rozgraniczenia, że są jakieś moje prywatne sprawy, w których ja mogę autonomicznie decydować i są jakieś sprawy Boże. Wszystko jest Boże. I chrześcijaństwo jest czymś tak intensywnym, spotkanie z Chrystusem tak przemienia życie człowieka, że wszystko jest odczytane na nowo w perspektywie Bożej. Przez modlitwę, aż po życie małżeńskie, a nawet w życiu małżeńskim, aż po jedność cielesną. Ona również jest wpisana w tajemniczy plan Boga. I to jest ten niesamowity związek Eucharystii z małżeństwem i zarazem małżeństwa z Eucharystią. To znaczy, małżeństwo może stawać się sobą jako sakrament dzięki Eucharystii, a Eucharystia dzięki małżeństwu może jakby przemieniać ten świat. Właśnie Eucharystia dzięki małżonkom, którzy żyją po chrześcijańsku, opuszcza mury, jeśli tak można powiedzieć metaforycznie, opuszcza mury kościoła i wychodzi na opłotki. Wychodzi wszędzie tam, gdzie małżonkowie żyją i dają świadectwo właśnie tej miłości Chrystusa do Kościoła. Tutaj dochodzimy też do takiej bardzo ważnej rzeczy. Co to znaczy, że małżeństwo jest sakramentem? Kojarzymy może tak katechizmowo takie stwierdzenie, taką definicję, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Ksiądz polewa głowę dziecka wodą, wypowiada pewną formułę chrzcielną i wierzymy, że w ten sposób udziela pewnej duchowej łaski temu dziecku, nowego życia, odpuszczenia grzechów i tak dalej, i tak dalej. I małżeństwo również jest sakramentem. Co to znaczy w tym konkretnym przypadku, tak? Tu nie ma wody żadnej i tak dalej. Małżonkowie mają stać się znakiem. Ich miłość ma być tak wielka, że ludzie zaczynają się pytać, patrząc na ich codzienną miłość, kim jest ich Bóg, że oni tak się kochają. Tutaj cytuję starożytne stwierdzenie jednego z ojców Kościoła, tak? Poganie patrzyli na pierwszych chrześcijan i mówili, kim musi być ich Bóg, że oni tak się kochają, że nie wyrzucają narodzonych dzieci, gdzieś tam nie porzucają, a wręcz opiekują się porzuconymi dziećmi, że odpuszczają winy nieprzyjaciołom, oddają życie za Chrystusa, kochają się, szanują, dzielą się dobrami, dbają o ubogich. Kim oni są? Kim jest ich Bóg, że oni tak pięknie żyją? I dokładnie jakby w tym sensie małżonkowie mają stać się sakramentem. Mają między sobą budować taką jedność, jaka jest między Chrystusem i Kościołem, a to ma być znakiem dla świata, ma przemieniać ten świat, ma go ewangelizować. W świecie, w którym ludzie się schodzą, rozchodzą, jest pełno rozwodów, chrześcijanie mają być znakiem, że jednak istnieje taka miłość, która nigdy nie ustaje. Ale nie jest to wizja taka sielankowa, utopijna, to znaczy taką miłość na zawsze, która nie ustaje, można osiągnąć tylko w jeden sposób. I to Chrystus wyraźnie mówi. Przez krzyż. Nie ma innej drogi. Nie ma czegoś takiego, że bierzemy ślub i będzie tylko fajnie i będzie taka super miłość jak w serialach. Prawda? To jest wizja utopijna, ona nie istnieje. Po pół roku, po 3 latach, po 5 latach małżeństwa, małżonkowie świetnie zdają sobie sprawę, że taka miłość nie istnieje.
No bo ten krzyż jest związany po prostu z pokonywaniem samego siebie, swojego egoizmu, prawda?
Dokładnie. To nie jest tak, że często tak postrzegamy, że największy problem małżeństwa to jest dogadać się, czyli mówimy tak troszkę w nawiasie, mamy na myśli podświadomie, żeby dogadać się z nim, z nią, prawda? Czyli ten problem przesuwamy gdzieś na tę drugą stronę. Tak, ona jest różna, ja jestem różny, trudno nam tutaj się porozumieć i tak dalej, i robią się kłopoty i te małżeństwa są trudne. A Chrystus tym swoim krzyżem przypomina, największym problemem twojego małżeństwa jest twój egoizm. Przywołam tutaj taką konkretną historyjkę, która jest bardzo inspirująca. Czytałem gdzieś o tym, nie wiem na ile to jest potwierdzone, ale no słyszałem, że jako młody ksiądz Karol Wojtyła został zaproszony do takiej grupy małżonków, którzy przeżywali pewne trudności. I kiedy spotkał się z tymi małżonkami, niejako próbował im dać pewnego rodzaju receptę, to znaczy, no jak wyjść z kryzysu, jak sobie poradzić z różnymi trudnościami, które piętrzą się w małżeństwie, to powiedział do nich takie proste zdanie. Musisz sobie uświadomić, usiąść i przyznać, że to ty musisz się zmienić, nie on, ona. Że ty w sobie musisz pokonać egoizm. Ja oczywiście te słowa parafrazuję. Mniej więcej coś takiego powiedział, że dopóki ty się nie zmienisz, to nic się nie zmieni. I jeszcze dodał, nic nie jest w stanie rozbić małżeństwa z zewnątrz, jak tylko właśnie ten egoizm mój. Jeśli egoizm jest w relacji, to on wcześniej czy później prowadzi do rozpadu więzi, czy jakichś tam trudności. Natomiast jeśli ten egoizm zostanie pokonany, no to wtedy rodzi się rzeczywiście głęboka więź. Nie jakaś idylliczna, realna, prawdziwa, pełna różnych wyzwań i trudności życiowych, ale jednak miłość naprawdę taka piękna. I tutaj, kto ma do czynienia z duszpasterstwami małżonków chrześcijańskich, to naprawdę mamy wiele takich przykładów. Ludzi, którzy przeszli przez pewne trudności, odkryli ten skarb sakramentu małżeństwa, podkreślam, sakramentu. I oczywiście ich życie nie stało się nagle super łatwe. Oni doświadczają dokładnie takich samych problemów, trudności jak każde małżeństwo na świecie, ale ich życie w tym sensie jest inne, że pomimo tych trudności, czy jakby w tych trudnościach różnego typu, oni czują się naprawdę szczęśliwi, bezpieczni, zaopiekowani, wolni i też tacy spełnieni po ludzku po prostu. Tak? Czyli to jest wizja bardzo konkretna, to nie są jakieś tylko ideały z książek.
I tu kończymy pierwszą część rozmowy z księdzem Tomaszem Wasilewskim, paulistą, który jest zaangażowany, jak słyszymy, w duszpasterstwo małżeństw. Do rozmowy z księdzem Tomaszem jeszcze powrócimy, bo chciałabym go zapytać między innymi o to, jak może wyglądać liturgia małżonków. Jakie momenty podczas Eucharystii są dla małżeństwa szczególnie ważne? Jak małżonkowie mogą przeżywać Eucharystię? O tym porozmawiamy w jednym z kolejnych naszych spotkań jeszcze w tym roku formacyjnym. Do usłyszenia.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.